Strach, przerażenie, pewność śmierci, rozpacz zmienili się w nich w jedno uczucie wściekłości. Ogarnęło ich uniesienie bojowe. Niektórzy rzucali się w zapamiętaniu pojedynczo na dragonów. Tych roznoszono w mgnieniu oka na szablach. Była to walka dwóch furii, bo i dragonów z trudu, bezsenności, głodu ogarnęła zwierzęca zawziętość na tego nieprzyjaciela, że zaś przewyższali go biegłością w walce na białą broń, więc szerzyli klęski okropne. Ketling ze swej strony, chcąc rozwidnić pole walki, rozkazał także pozapalać maźnice ze smolą i przy ich blasku widać było niepohamowanych Mazurów ścinających się z janczarami na szable, wodzących się za łby i za brody. Szczególnie srogi luśnia szalał na kształt rozhukanego byka. Na końcu drugiego skrzydła walczył sam pan Wolodyjowski, wiedząc zaś, że Baśka spogląda na niego z murów, przeszedł sam siebie. Jak gdy zjadliwa lasica, wdarłszy się w stertę zboża, przez rojowisko myszy zamieszkalą, czyni w nich rzeź straszliwą, tak i mały rycerz rzucał się na podobieństwo ducha zniszczenia między janczarami. Już imię jego znane było między Turkami i z poprzednich walk i z opowiadań Turków chocimskich. Już było powszechne mniemanie, że żaden człowiek, który się z nim spotka, nie odejmie się śmierci. Więc nie jeden z tych janczarów zamkniętych teraz w wyczulkach, ujrzawszy go nagle przed sobą, nie bronił się nawet, ale przymknąwszy oczy konal pod ciosem rapiera ze słowem kiszmet na ustach. Wreszcie opór ich osłabł, reszta rzuciła się pod ów wał trupów zagradzający ujście i tam ich docięto. Dragoni wrócili teraz przez wymoszczoną fosę ze śpiewem i krzykiem zziajani, pachnący krwią. Następnie dano jeszcze kilka strzałów dzialowych z szańców tureckich i z zamku, po czym nastała cisza. Tak skończyła się owa walka armat, od kilku dni trwająca, a ukoronowana przez szturm janczarów. Chwała Bogu, rzekł mały rycerz, będzie spoczynek przynajmniej do jutrzejszej kindi, a należy się nam sprawiedliwie. Lecz był to względny spoczynek, bo gdy noc stała się jeszcze głębsza, w ciszy rozległ się znów dźwięk kilofów bijących w skalną ścianę. Ach, gorszy to oddział, rzekł nasłuchując Ketling. Od wycieczkę by wyprowadzić, zauważył mały rycerz, ale niepodobna ludzie zbyt fatigati. Nie spali, nie jedli, choć było co, bo czasu nie starczyło. Zresztą przy górnikach stoi zawsze na straży kilka tysięcy drzamaku i spachów, aby zaś nie mieli jakowej z naszej strony przeszkody. Nie ma innej rady, jeno sami musimy nowy zamek wysadzić, a do starego się schronić. Nie dziś to już, odpowiedział Ketling. Patrz, ludzie popadali jak snopy i śpią kamiennym snem. Dragoni nawet szabel nie obtarli. Baśka, do miasta i spać, rzekł nagle mały rycerz. Dobrze, Michałku, odpowiedziała pokornie Basia. Pójdę jak każesz, ale tam klasztor już zamknięty, więc wolałabym tu ostać i nad twoim snem czuwać.
Dziw to, rzekł mały rycerz. Po takim trudzie sen mnie odbierzał i wcale się nie chce głowy przytulić.
Boś w sobie krew rozbujał, z janczary się zabawiając, rzekł Zagloba. Tak i ze mną zawsze bywało. Po bitwie nijak spać nie mogłem. Ale co się tyczy Baśki, co się ma po nocy wlec do zamkniętej furty? Niech już tu lepiej do porannej kindi zostanie.
Basia uściskała z radości pana Zaglobę, mały zaś rycerz widząc, jak bardzo jej o to chodzi, rzekł. No, to pójdźmy do komnat. I poszli. Lecz pokazało się, iż w komnatach pełno było kurzawy wapiennej, której naczynili kule, wstrząsając ścianami. Niepodobna w nich było wytrzymać, więc po niejakim czasie Basia z mężem wyszli na powrót ku murom i umieścili się w niszy po zamurowaniu starej bramy pozostałej. Tam on siadł i wsparł się o mur, a ona przytuliła się do niego jak dziecko do matki.